my przy telefonie już mamy pana generała Waldemara Skrzypczaka, polskiego wojskowego, także generała broni w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
Witam panią, witam państwa. Dobry wieczór.
Pan przygląda się zapewne tej całej sytuacji z Marianem Banasiem. To nowe oświadczenie, które właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy o tym, że stał się on przedmiotem gry politycznej. Jak pan się odnosi do tej całej sytuacji, do tego całego zamieszania?
Wydaje się, że na pewno pan prezes NIK-u stał się przedmiotem gry politycznej. Przy czym uważam, że wszyscy w tej chwili powinni poczekać na werdykt prowadzonego dochodzenia, prowadzonego śledztwa w jego sprawie. I dopóki nie będzie sprawa do końca wyjaśniona, daleki byłbym od tego, żeby przesądzać teraz o winie czy o jego niewinie w tej kwestii. W związku z tym uważam, że wszyscy powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i poczekać na werdykt śledczych, którzy sprawę pana szefa NIK-u prowadzą.
A czy jak pan patrzy właśnie na tę całą sprawę, to nie przypomina się panu trochę historia z pana życia?
Przypomina mi się, że zanim jeszcze cokolwiek się wydarzyło, wyrok już był przez media wydany i przez niektórych polityków. Z tym, że pani to wojskowi postępują nieco inaczej niż osoby cywilne i żeby uchronić też i siebie, i rodzinę też, i swój honor żołnierski wcześniej, zanim cokolwiek się wydarzyło, upiec ten tok późniejszych działań przeciwko mnie, podałem się do dymisji. Ale to wynikało zupełnie z innych okoliczności moich, a tym z mojej pozycji. Ja w ogóle nie miałem tak mocnej pozycji wtedy, jak ma teraz pan prezes NIK-u, pan Marian Banaś.
Mówi pan o mocnej pozycji, ale to w polskiej polityce zachowanie niecodzienne, prawda?
Na pewno jest niecodzienne, przy czym wydaje się, że konstytucja gwarantuje na razie nietykalność pana Mariana Banasia, to po pierwsze. Po drugie, którą sformułowali politycy, czyli czyniąc z osoby szefa NIK-u osobę tak naprawdę nie do usunięcia. To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że dopóty nie będzie wyników śledztwa, obrzucanie ludzi kalumniami, niezależnie od tego, jakie były poprzednie wydarzenia medialne, są jakby przedwczesne i dlatego też mówię, sprawa szefa NIK-u powinna być przedmiotem badań, badnego śledztwa i mniejszego szumu medialnego, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili osoba Mariana Banasia stała się przedmiotem pola bitwy między politykami różnych opcji. Co nie w sprawie w ogóle wyjaśnienie tej sprawy, to po pierwsze, a po drugie powoduje duże zamieszanie na scenie politycznej i mąci ludziom w głowach, tak na dobrą sprawę. Proszę zauważyć, że ludzie są zdezorientowani zupełnie sytuacją w tej chwili. Ta sytuacja nabrała takich rozmiarów, dzięki mediom, przede wszystkim dzięki politykom, że w zasadzie chyba już wszyscy potracili orientację i nie widzą, gdzie był cały początek sprawy i gdzie co jest źródłem tego całego zamieszania.
Ale tak jak pan powiedział, media często oferują wyroki, a życiorysy są złamane już na wiele, wiele lat. Później o tych wyrokach oczyszczających mało kto pamięta i mało kto się nimi interesuje. Ale my dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o szczycie NATO w Londynie, bo to jest szczyt z okazji de facto 70. rocznicy powstania szczytu północnoatlantyckiego. I jak pan, panie generale, odczytuje wnioski płynące z tego, co się dzieje w Londynie dla nas, dla Polski?
Znaczy generalnie wyraźnie widać, że na strukturze NATO, na jedności politycznej powstały rysy. I te rysy w zasadzie datują się przynajmniej od lat trzech, kiedy to Turcja zbliżyła się z Rosją i kiedy Erdogan podał rękę Putinowi i kiedy wspólnie zaczęli działać w regionie Bliskiego Wschodu, rywalizując z Stanami Zjednoczonymi. Turcja członek NATO, Turcja nie uzgadniała swojego postępowania z NATO, z kierownictwem politycznym NATO. Zaangażowała się w tą operację wspólnie z Rosjanami, podjęła działania, które wcale nie idą zgodnie z polityką NATO. Myślę tu między innymi o deklaracji zakupu rakiet S-400. prowadzi działania na Morzu Śródziemnym, gdzie wchodzi w oczywisty konflikt z Cyprem i z Grecją, przecież Grecja to też członek NATO, a zatem wydaje się, że NATO potrzebuje jakby rewitalizacji przede wszystkim politycznej, która ma zbudować powtórnie jedność, czy odtworzyć jedność NATO, bo widać wyraźnie, że te rysy pęknięcia na strukturze NATO mają miejsce, chociażby wystąpienie Macrona, prezydenta Francji, który mówił o tym, że są problemy z myśleniem w strukturach politycznych NATO. Londyn napawa nadzieją, że sytuacja ulegnie zmianie. To zagrożenie, o którym również media mówiły, że Erdogan nie wyrazi zgody na plany ewentualnościowe.
No już wiemy, że wyraził, tak, że się zgodzi.
Tak. Moim zdaniem było to obawy nieuzasadnione, ponieważ Erdogan ma zbyt wielu w tej chwili, może nie wrogów, ale przeciwny sobie w NATO, chociażby tu wspomniana Francja czy Grecja. A więc po co mu szukać więcej wrogów w strukturach NATO? Między innymi tymi wrogami mieli być Polacy czy Przybałtyka. To moim zdaniem była medialna gra, która w zasadzie absolutnie nie odnosiła się do sytuacji, do woli Turcji. Turcja jednak nie wszystko jest członkiem NATO, choć czy Turcja dzisiaj NATO potrzebuje? Nie sądzę, że by potrzebowała tak NATO, jak potrzebowała kiedyś, kiedy Rosja stanowiła zagrożenie dla wszystkich państw, które miały aspiracje być demokratycznymi. Wydaje się, że ta sytuacja jest problemem dla NATO. To NATO potrzebuje Turcji, Turcji, która jest drugą armią NATO, i włamanie się by się w jakikolwiek sposób z deklaracji wsparcia wojsk NATO w jakichkolwiek operacjach przez Turcję mogłoby spowodować poważne zaburzenia w funkcjonowaniu NATO, a to jest nikomu niepotrzebne. Moim zdaniem na pewno i Turcji też to jest niepotrzebne.
No ale to dokąd zmierza NATO w tej chwili, bo wiemy, że Jens Stoltenberg powiedział, że w ogóle NATO nie ma listy wrogów jako takich. Nie odniósł się, że Rosja, czy może ktoś inny, jakiś inny kraj. I że no właśnie NATO jest teraz w takim zawieszeniu, że jest instytucją, która ma bardzo dużo wewnętrznych problemów i że wypracowanie wspólnego stanowiska to jest ciężkie zadanie.
Zgadza się, to co mówiłem wcześniej, że NATO ma wewnętrzne problemy, chociaż nie zgadzam się z Stoltenbergiem co do tego, że nie mają wroga, bo jeżeli by nie mieli wroga, to nie wiem po co w takim razie budować plany ewentualnościowe, które miałyby wzmocnić bezpieczeństwo państwa polskiego i Przybałtyki, więc tutaj jest niespójne w jego chyba deklaracjach i w tym co robi NATO. NATO jest potrzebne, NATO jest potrzebne nam, NATO potrzebne jest Europie, dlatego że NATO jest gwarancją bezpieczeństwa i Polski też, i miejmy tego świadomość. Zatem my powinniśmy walczyć o to, żeby NATO było silną strukturą. Natomiast pani na pewno wieje chłodem po tym, jak się zachowuje Turcja w NATO i to co mówi na Macron i to czasami jeszcze powie pan prezydent Trump, powoduje duże zamieszanie polityków.
No tak, bo przecież mamy z jednej strony Rosja, przed którą, tak jak pan powiedział, kraje bałtyckie i Polska mają być chronione. Z drugiej strony to właśnie Turcja kupuje od Rosji systemy obrony przeciwlotniczej. No więc gdzie my jesteśmy? Znaczy w jakim miejscu jest NATO, które nie może sobie poradzić nawet z własnymi członkami?
NATO jest przed wyzwaniem, bym powiedział, epokowym wyzwaniem. Przed takim wyzwaniem NATO nigdy nie stało, ponieważ, tak jak pani wspomniała wcześniej, kiedyś dla NATO był wróg identyfikowalny, to była Rosja, wcześniej Związek Radziecki. Teraz, to mówi Stoltenberg, oni nie mają wroga. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam, ale mówi może dlatego, że ma świadomość słabości NATO, przez to, że są te rysy i pęknięcia na jego strukturze politycznej i militarnej. I dlatego też teraz powinni członkowie NATO podjąć działania takie, które by odbudowały zdolności NATO. To, co mówi jeszcze Trump i to, co my mówimy, że potrzebne są NATO odbudowanie ich zdolności, ich potencjału militarnego do tego, aby mogły skutecznie być gwarantem bezpieczeństwa dla jego członków. Ale też jednocześnie trzeba zdefiniować, jaka będzie misja w przyszłym strukturze NATO, przede wszystkim dla Turcji, bo to jest nasz chyba na dzisiaj największy problem w NATO.
Oczywiście będziemy się temu przyglądać i tym wnioskom. Bardzo dziękuję. Pan generał Waldemar Skrzypczak był gościem Popołudnia Wnet, a my, drodzy państwo, za kilka chwil posłuchamy Julii Marcel z nowym singlem Moment i Wieczność.